Katarzyna Gajewska, psycholog, razem ze mną w studiu. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
I dziś temat ważny. Listy od słuchaczy dostajemy przeróżne, a w tych listach ni mniej, ni więcej, ni bardziej napisanych było kilka historii zwykłych ludzkich, w nich między innymi o granicach, o których już wielokrotnie na antenie miałyśmy przyjemność rozmawiać, ale tym razem o granicach teściowych. Czyli to, na co pozwalają sobie przede wszystkim matki synów. Mhm. Właśnie w stosunku do synowych, jak potrafią wchodzić im w życie, ingerować w ich przestrzeń, nie biorąc w ogóle pod uwagę ich zdania. No i właśnie, co po drodze musiało się wydarzyć, że dorosły syn pozwala na takie zachowanie matce. Mhm. Synowa boi się odezwać, żeby nie urazić, bo to matka męża.
No tak.
I no, nie urazić męża, który ewidentnie w ocenie synowych i to nie jednej, tak jak powtarzam, stoi po stronie własnej mamy.
No ja zawsze rozpatruję to w taki sposób, że...
Ale znasz takie historie?
Tak, pewnie wiele. Mhm. Również z obserwacji i z życia. Natomiast myślę, że mam też takie podejście już bardziej systemowe do takiego tematu i widzę, że na pewno temat jest dotyczący relacji matki i syna. I uważam, że najczęściej jedyną osobą, która może cokolwiek w tej kwestii zmienić, jest
syn,
czyli dziecko. Ponieważ jakby żona jest osobą, która wchodzi w ten układ i jest trochę taka, no nie powiem, że obca, ale jednak ona zastaje pewną sytuację, którą ten syn miał na co dzień z tą matką.
Ale wiesz, to często wychodzi po ślubie dopiero.
Wiem.
Nie przed. Przed ale jeszcze pozory są zachowywane.
No właśnie, te pozory są takie, że tam też już różne rzeczy widać. Natomiast zawsze uważam, że warto poznawać tego człowieka, z którym się chcemy związać
na zawsze. Choć tak? Nic nie jest dane na zawsze. Ale trudne, spędzić z nim życie.
Trudna tak. to perspektywa, ale tak, spędzić z nim życie. I też obserwować, jak wyglądają te relacje jego z jego rodziną, bo to się naprawdę niewiele zmienia, jak przychodzi czas ślubu i jak ludzie zamieszkują razem, bo często mieszkają już razem wcześniej, więc różne takie sytuacje dotyczące nadopiekuńczych mam, mamy trochę w sobie taki potencjał jako mamy, mamy synów, czy to małych synów, czy to starszych synów, czy to dorosłych synów, żeby trochę być w takiej pozycji kontrolującej. Bo to jest trochę o tym, że mama wie lepiej, co synkowi jest potrzebne. I obojętnie, czy on ma 10 lat, 20, czy 40, czy nawet 50. Wydaje mi się też, że jest taka sytuacja, że tym synom jest wygodnie w takiej roli. Bo często tak jest, tak, że syn się po prostu zgadza, bo zawsze tak było. Pewne rzeczy nie musi on brać odpowiedzialności i podejmować decyzji w pewnych kwestiach, bo ma to już ogarnięte, ponieważ robi to jego mama. W momencie, kiedy wchodzi żona, ona jest konkurencją dla tej mamy i sprawa
no
się rozgrywa.
To jest dobre słowo.
Ale tak jest. W tej sytuacji tak jest, bo tak postrzega tą sytuację prawdopodobnie teściowa, czyli matka tego syna. Ona, patrząc na to, że jej synek teraz będzie w relacji z inną kobietą i ta kobieta staje się dla niego ważniejsza, bo
powinna.
Tak powinna być. Taka jest kolej rzeczy. Młody człowiek wychodzi z domu, tak? I pewne relacje się zmieniają. I to jest taka kolej rzeczy. Tak jest urządzony. Natomiast jeżeli matka jest kontrolująca, to ona dalej chce być ważna i robi się taka nieświadoma, to nikt głośno nie siada przy stole i nie mówi, a teraz pani jest dla mnie konkurencją, ja panią zniszczę. Tak się to nie zadziewa. Zadziewa się to po prostu, taka jest akcja podjazdowa, partyzantka, bym powiedziała. I tak wyglądają te relacje, że jest manipulowana, różne manipulacje są.
Znaczy szantaż emocjonalny jest stosowany, ale o nim pewnie za chwilę, bo to jest też rzecz, która chyba w bardzo wielu rodzinach się pojawia.
Tak.
I to też są sygnały, które my dostajemy i maile, które państwo piszą z prośbą o przyjrzenie się tematowi, podpowiedzi pewne, które też z anteny staramy się do Państwa kierować. Tu nic bardziej, nic mniej, że tak powiem, jak granice. I o tych granicach musimy pamiętać, bo myślę sobie, że jeśli taka synowa nie zgodzi się na coś albo powie nie, to właściwie nic nie traci, poza mężem ewentualnie, a to znaczy, że to nie był dobry kierunek według mnie.
Tak, ja jestem też zwolennikiem, żeby w pierwszej kolejności najważniejsze jest to, żeby mąż i żona mieli to samo zdanie na zewnątrz, tak? Jeżeli skomunikowane mamie syna czy teściowej, tak już niech będzie to sformułowanie, że pewne rzeczy, na pewne rzeczy się obydwoje nie zgadzają, to szybciej jesteśmy w stanie pewne rzeczy poukładać.
Dostałam takiego maila, w którym pani napisała, że zainstalowała kamery, bo mąż w domu, bo mąż jej nie wierzył, że pod ich nieobecność regularnie przychodzi właśnie jej teściowa do domu i robi tam swoje porządki, tak? Sprawdza szuflady, grzebie w dokumentach, przegląda szafki, patrzy na metki, na ubraniach, które są i tak dalej, i tak dalej. I o skali jakby problemu ona też napisała, dowiedziała się dopiero jak obejrzała to, co zarejestrowały kamery, tak? Wcześniej dawała sygnały mężowi, że takie historie się odbywają, że to już nie jest zostawienie, nie wiem, poczty czy podlanie kwiatów, choć nikt o to nie prosi,
tak,
tylko właśnie to już jest ingerowanie w ich przestrzeń, w ich życie. Co z tym zrobić? Takie było pytanie. Co z tym zrobić?
No to powiem tak. Najważniejsze jest, żeby usiąść z mężem i obrać jakąś strategię. Tak? Pierwsze pytanie moje, jak zaczęłaś opowiadać o tej historii, a kto dał tej mamie klucze? Prawda?
Bo ale to zobacz, często tak robimy, bo te
ja
klucze
rozumiem.
Bezpieczeństwa...
Tak, ale to, nie? To... Tak, tylko nie wrzucajmy wszystkich do jednego wora, że każda teściowa...
Absolutnie,
prawda?
Pełna zgoda.
Bo to, tak, więc ja też uważam, że dobrze, żeby ktoś z rodziny miał klucze. I najczęściej jest pewnie tak, że te klucze nie są nadużywane, że po prostu one służą wtedy, kiedy my wyjeżdżamy, albo coś miałoby się zadziać.
Tak.
I jesteśmy też bezpieczni, rodzice dają nam klucze, tak? Tak. Do swojego domu.
Zasada wzajemności.
Tak, i my tego też nie nadużywamy najczęściej, tak? Wchodzimy, tak, ja pamiętam też, miałam klucze do mieszkania moich rodziców i jak widziałam, że moja mama jest w środku, to po prostu tych kluczy nie używałam, ale jak widziałam, że jej nie ma, ja coś potrzebuję, to ona była za każdym razem informowana, że ja tam
ja
będę.
Ja tak samo, tak.
I to jest zdrowe, i to jest w porządku.
I pytam, słuchaj, czy nie masz nic przeciwko,
tak,
będę przejeżdżać, podrzucę, zostawię,
tak, tak,
i tak dalej.
Tak, tak.
I myślę, że to tak powinno wyglądać.
To jest zdrowe, to jest zdrowe. Natomiast w momencie, kiedy ktoś przekracza, tak, trochę tak, jakbym powiedziała, złodziej, bo nie informuje, że tam będzie. To jest złamanie wszystkich takiego też poczucia bezpieczeństwa. Bo przychodzisz do domu i mówisz, ale ja zupełnie w innym stanie zostawiałam ten dom. To generuje coś, no coś strasznego, uważam. To jest nawet taki rodzaj traumy, że przychodzisz...
No przyszłam, poprasowałam wam tylko koszulę.
Do domu, no
to zamiast
tak.
podziękować, to awanturę.
No dokładnie, tylko że w momencie, kiedy my o to nie prosimy, tak, to po pierwsze, tak można, nie wiem, czy tak można. Ja bym sobie w ogóle nie życzyła takich sytuacji, bo w momencie, kiedy ja kogoś o coś proszę, to rozumiem. A w momencie, kiedy o coś kogoś nie proszę i ktoś to robi wbrew mojej woli, no to to już jest niefajne. To zagraża mojemu poczuciu bezpieczeństwa. Tak? Bo jak patrzysz i kobiety tak mają, ja pamiętam też u siebie, jak przyjeżdżała moja babcia, mojego taty mama i też lubiła patrzeć po szafkach.
Proszę bardzo.
I pamiętam, jak czuła się moja mama i jaki dyskomfort, i jaką niechęć, i jaką złość to generowało. I to się trochę przelewało też na nas, bo my byłyśmy tego świadkiem. I to nie było dobrze. I to nie budowało żadnej relacji. Wręcz przeciwnie, było, pogarszało tą relację, która i tak była trochę wymagająca. W związku z tym uważam, może to są zaszłości z jakiegoś innego, nie wiem, pokolenia.
Życia, innego życia.
Tak, i że tak było kiedyś i to była norma. I może się nikt o to nie czepiał i nie gniewał. Natomiast w momencie, kiedy my już to wiemy, to konstruktywnie jest usiąść i pomyśleć, co możemy z tym zrobić. Tak? Można zadaniować tego rodzica i poprosić go o pomoc, ale na własnych zasadach. Tak? Tak, mamo, potrzebujemy raz w tygodniu, czy możesz? I to jest w porządku, bo czasami jest tak, że my za wszelką cenę próbujemy wyautować też tą matkę teściową.
Dobrze, ale my to robimy, znowu, ja tu trochę stanę w obronie tych dorosłych dzieci, bo jeżeli mamy przykłady tego szantażu emocjonalnego, przepraszam, który się pojawia przy różnych okazjach, świętach, wyjazdach, oczekiwaniach, niewypowiedzianych oczekiwaniach też dodatkowo, no to siłą rzeczy budujemy mur dookoła siebie i stawiamy pewne granice w naszej ocenie najlepsze i jedyne, jakie potrafimy, tak? No i znowu, z jednej strony oczywiście mamy pewnie jako dorośli też poczucie i dociera do nas informacja, że taki rodzic jest sam na przykład, że zwyczajniej po ludzku chce być częścią pewnej rodziny, tak, że zwyczajniej po ludzku chce być włączany, informowany o różnych rzeczach i tak dalej, i tak dalej. Ale z drugiej strony, jeżeli dorosły człowiek wbija się ciągle na pretensje, wbija się w te pretensje, które słyszy od rodzica.
I w poczucie winy.
I w poczucie winy. I w to, że coś miał zrobić, czegoś nie zrobił w odczuciu, albo mógł pomyśleć, nie pomyślał, albo jak to wyjeżdżacie na święta i tu latające brody i niewypowiedziane pretensje. Albo znowu pokolenia, które się przecierają gdzieś tam ze sobą, czyli ten patriarchat, który jest wciąż niezmiennie obecny. Mimo tego, że matki czy rodzice dorosłych dzieci głośno mówią o tym, że oni to już dawno mają za sobą. Przy czym łapie się ich na prostych rzeczach, czyli tym, że ciągle oczekuje się tego, że to córka zaopiekuje się matką. Zdejmuje się obowiązki z głowy panów, tak? Tych dorosłych synów, wnuków, chłopców i tak dalej, i tak dalej. No nie ma na to zgody. No to jak to wszystko połączyć w tę jedną, spójną całość i przyzwoitą rodzinę, tak?
Tak, no ja uważam, że dobrze jest zrobić nawet takie, zadaniować te osoby, które chcą tak pomagać.
No dobrze, ale jak ty już jesteś po tych wszystkich historiach, w których ciągle słyszysz, że jesteś nie dość, w których ciągle słyszysz, że nie wiem, nie spełniasz oczekiwań, nawet jeśli głośno nie jest to wypowiedziane, ale wbijasz się na te pretensje, to nie chce ci się zadaniować tego człowieka. To myślisz sobie, a radź sobie sam, póki dajesz radę, a ja poproszę o święty spokój.
Tak też może być. I tak, czasami taka przerwa jest potrzebna. No. Tak, bo jest też taka opcja, że obojętnie co zrobimy, to i tak ktoś będzie narzekał, i tak będzie czuł niedosyt. Niektórzy są w takiej energii braku całe życie. I ja tak czasami, jak się przyglądam, to mówię, i tak to zostanie. Bo my próbujemy różnych rzeczy, żeby to zmienić, a się okazuje, że ktoś po drugiej stronie po prostu już tak ma. I nie ma ochoty tego zmieniać. Pamiętam też czasami słowa mojej mamy, że my chcemy ją jako córki zmienić na starość, a ona nie ma ochoty na tą zmianę. I ona będzie taka, jaka jest i już. I tu była kropka, tonem nieznoszącym raczej sprzeciwu. W związku z tym to tak myślę sobie, że to też jest o granicach, bo ci dorośli i czasami już starsi rodzice mają taką odwagę, żeby o tym powiedzieć, że oni się już nie będą zmieniać. Że zmieniać to się możemy my i nasze dzieci, natomiast ona jak ma ochotę dać mojemu synowi pokryjomu jakieś pieniądze, to i tak będzie je dawać.
No tak.
I może
no,
mi się to podobać, bądź nie. Tak, ale to jest tak jakby pokazuje też, tak, bo to może nie jest dość poważna sprawa, czy w kategoriach jakiegoś problemu, natomiast pokazuje to mentalność i przekonania ludzi na dany temat. I jeżeli ktoś ma takie przekonanie, to teraz pytanie, czy ja mam to z tym walczyć, czy odkręcać, czy ja, co ja mogę w tej sytuacji zrobić, tak? Czy ja mogę powiedzieć synowi, synek, ale jak dostaniesz te pieniądze, to przyjdź i powiedz mamusi, albo staraj się powiedzieć babci, babciu, może nie trzeba, albo może coś innego. Chodzi o to, że pracujemy z tym, z kim się da pracować, a trochę sobie odpuszczamy w momencie, kiedy widzimy, że nie będzie zmiany, że czasami trzeba zrobić oddech i powiedzieć, dobrze, mamo, to teraz ty rządź po swojemu, a my się na chwilę, tak, zajmiemy, jesteśmy, jak coś potrzebujesz, to daj znać, ale nie będziemy w takim kontakcie, ponieważ mamy inne rzeczy do zrobienia. Albo ustalmy, że w tym raz w tygodniu poprosimy cię o taką i taką pomoc, bo czasami jest tak, że dobrze jest na przykład pomyśleć nawet i zorganizować komuś też zajęcie, nawet poza tą rodziną, tak? Może ta ten człowiek miałby ochotę jeszcze gdzieś pójść i komuś pomóc, może jakiejś sąsiadce, która jest jeszcze bardziej potrzebująca.
No, no tak.
Bo to czasami opcja, jest. Ja pracuję z seniorami, tak? Ja widzę, jak oni potrzebują być potrzebni. Rozumiem tą ich potrzebę, bo mam z nimi kontakt w takim
No dobrze, a jak to się
wymiarze?
Ma do potrzeb dorosłych dzieci? Bo one może nie mają takich potrzeb.
Zgadza się, dlatego mówię o tym, że jak dzieci nie mają takiej potrzeby, to może trzeba przekierować trochę, tak? Bo ja widzę też, co się dzieje, jak dzwonią nawet czasami do tych seniorów te dzieci, tak? I to też jakby większość dorosłych może mieć trochę dosyć czasami słuchania o różnych rzeczach, tak? Które dotyczą ich,
znaczy, to też
ich
bywa
starszych
często
rodziców.
Tak, tak, to też często jest tak, że oni próbują te emocje, które mają ci seniorzy, podzielić się nimi, nie nieść ich na swoich plecach samemu wyłącznie. Natomiast znowu, ja sobie myślę, że dla zdrowia psychicznego wszystkich, no mi się zdarzyło raz powiedzieć, że ta historia nie jest o mnie. To nie są moje emocje, to nie ja mam problem, to ty masz problem, to ty sobie z tym nie radzisz, nie ja.
Tak.
Więc...
Tak, a to też jest dobrze. Nie? Czasami ja się dziwię, bo ludzie się czasami też dziwią pod tytułem na taką sytuację.
Wszyscy się dziwimy czasami.
Tak, wszyscy się dziwimy.
Niby tacy dorośli, słuchajcie.
Ale jak ty tak możesz i właściwie dziwią się, że my okazujemy emocje, ale to jest bardzo adekwatne, żeby w momencie, kiedy nas coś dziwi, złości, denerwuje, żeby te emocje wyrażać. Bo jeżeli nie będziemy tego wyrażać, jeżeli będziemy cały czas znosić, to naprawdę nasze ciało zacznie też odczuwać ten dyskomfort i zaczną nam różne rzeczy
doskwierać.
Się tak pogarszać. To zdrowie nam po prostu wysiądzie, bo my nie mamy takiego miejsca, gdzie można cały czas chować pewne rzeczy. Nie ma, nie ma. Wątroba nie zdzierży za długo tej złości, ona po prostu zacznie nam doskwierać.
Żółć nas zaleje, drodzy państwo.
Tak,
no
i to są
tak
takie
wygląda,
rzeczy,
nie?
które po prostu czasami ludzie się dziwią, że my mamy emocje i że my je wyrażamy. W związku z tym czasami trzeba powiedzieć, tak, mamo. Ja czasami słyszałam, Kasia, ale ty psycholog? Ja mówię, tak, mamo. Ja psycholog, czasami sobie z czymś nie radzę, czasami mnie coś denerwuje i czasami coś mnie złości.
A czy to nie masz takiego guzika, który się włącza i jest po prostu...
Nie ma. Przenoszę się w inną czasoprzestrzeń. Tak, bo niektórzy tak uważają, tak? I takie słyszałam też pod swoim adresem.
Że można
adresem,
nam dorzucać.
Tak, że ja psycholog to muszę wszystko rozumieć.
I znieść.
I muszę wszystko wysłuchać. Bo przecież taka jest moja rola. I zawodowa, i osobista, i w roli córki, i w roli matki. Ja muszę być cały czas psychologiem. No nie. Nie muszę. I my w roli dzieci dla swoich rodziców, to jest najtrudniejsza rola, ponieważ ci rodzice czasami nas traktują właśnie jak dzieci, a my jesteśmy już dorośli i czasami trzeba powiedzieć, mamo, ja muszę ci postawić tą granicę. No nawet trzeba czasami tak za jakby
ja byłam kiedyś, przepraszam cię, świadkiem właśnie rozmowy, bodajże w autobusie, dorosłego człowieka, który prawie krzyczał już przez telefon. Najpierw 5 razy słyszałam, siedział koło mnie, 5 razy mówił spokojnie, że wiesz, ja jestem dorosły, mam prawie 60 lat, nie muszę ci się tłumaczyć z tego, gdzie byłem, co jadłem i co robiłem. Powtórzył dokładnie to zdanie 5 razy. Nie wiem, co było z drugiej strony. Wydaje mi się, że te same pytania. I na koniec już się zdenerwował bardzo. I powiedział, ja się nawet przed żoną nie tłumaczę z tego wszystkiego. Przed tobą też nie będę. Tak. No i właśnie, gdzie są te granice? Jak poradzić sobie, żeby nie obrazić tego drugiego człowieka, żeby nie dać się ponieść tym złym emocjom, starać się wytłumaczyć swój punkt widzenia.
Lepiej się wyłączyć.
Naprawdę?
Naprawdę.
I ty jako psycholog mówisz to
tak.
Z pełną świadomością rozumiem konsekwencje.
Tak, dlatego, że to jest tak. Że
ale wyłączyć telefon czy wyłączyć się?
Wyłączyć telefon na zasadzie takiej, że jeżeli ktoś nie rozumie po drugiej stronie, tak?
A to niegrzeczne jest.
Tak, ale czasami skuteczne. Jeżeli ktoś nas napastuje jakimiś wiadomościami...
No to jest ten szantaż emocjonalny w mojej ocenie.
Dokładnie. To są różne sposoby radzenia sobie z taką sytuacją. Ja czasami nawet mówię swoim pacjentom, a próbowała pani zablokować ten numer na chwilę i zobaczyć, jak się, bo to o nas jest, jak się z tym czuję. Jak ja się z tym czuję. Czy ja sobie potrafię z tym poradzić i potrzebuję czasami tego czasu, żeby się o sobie czegoś dowiedzieć. Bo jak się o sobie czegoś dowiem, to jest większa szansa, że stanę do tej relacji jako bardziej dojrzały człowiek. I po drugiej stronie może się okazać, że też jakaś zmiana nastąpiła, bo my nigdy nie wiemy, co na kogo działa. I co?
I gdzie jest ten punkt zwrotny, tak, gdzie jest ten guzik.
Tak, nie? Bo czasami potrzeba jest informacji dla siebie i dla drugiego człowieka w taki sposób, że ja się z czymś nie zgadzam, bo mówienie nie
czyli
pomaga.
Terapia wstrząsowa.
Tak, nie pomaga i nie skutkuje. Czasami zablokowanie kogoś albo zaniechanie kontaktu w tej przestrzeni. Ja nie mówię, że to jest rozwiązanie problemu, tylko to jest sprawdzenie, tak? To jest próba zmiany czegokolwiek. Jeżeli ja nie potrafię w jakiś, nie widzę innego rozwiązania w tym momencie.
Była też taka historia w tych mailach, które ja dostałam. One mi się tak przypominają, bo rzeczywiście, drodzy państwo, tego jest sporo. Ale była też taka historia pana, który napisał, że ma dwie siostry. Mamę w bardzo średnim wieku, jak to określił, która złamała rękę i która w jego ocenie szantażuje obie jego siostry emocjonalnie. Czyli wykonuje telefonem, masz przyjść do mnie natychmiast. A one pracują, mają swoje rodziny. Czy coś się stało? Zawsze mówi, pada to pytanie, bo jeżeli oczywiście jest dramat, to się rzuca wszystko i ratuje. Jogurtu nie mogę odkręcić. Na przykład. Nie? Albo jadą, bo właśnie dramat i awaria i nie wiadomo co jeszcze. I urasta to i są łzy i histeria po drugiej stronie. Po czym przyjeżdżają i okazuje się, że coś spadło na podłogę, ona tego nie podniesie sama, bo ktoś ma jej pomóc.
Tak. No to dlatego ja mówię o tym, że ważne jest, żeby ci te starsze osoby miały wokół siebie nie tylko dzieci, ale trochę taką grupę wsparcia, czyli na przykład
ale
sąsiedzi.
Ale oni często nie chcą.
Różnie.
No ale mówię, często nie chcą.
Tak,
nie?
Niektórzy są tacy, natomiast
czasami... Wychodzą założenia, że są samowystarczalni, a jak mi czegoś potrzebuje, to mają dzieci.
Tak, ale ja też mam takie doświadczenie. Bardzo starsza akurat ciocia tutaj, która mieszka całe życie sama, teraz została, no jest sama, ale coraz jest starsza i zaproponowany został jej opiekunka. I ciocia na początku bardzo się denerwowała.
Opierała.
Tak, i w ogóle nie wyobrażała sobie, że ktoś obcy będzie chodził po jej mieszkaniu i cokolwiek będzie robił, nawet będzie patrzył.
I oddychał, rozumiem.
tym samym powietrzem. Tak. Więc opór był okrutny, ale było to kilka miesięcy, że tak powiem, pracy, przyzwyczajania, przekonywania, trochę opowiadania o tym, że będzie lżej, że będzie łatwiej, że to jest kwestia zakupów, że to jest kwestia trochę porządków, no różnych takich rzeczy. I pomału, tak, wszyscy dojrzewaliśmy do tej decyzji i obecnie jest dodatkowa osoba do pomocy, która się zjawia kilka razy w tygodniu, na chwilę tak naprawdę, czy na godzinkę, czy na dwie, i pomaga, jest. I wszyscy są bezpieczni, i czują się zaopiekowani, bo ci dorośli, którzy to wymyślili i ci starsi, którzy z tego korzystają, mają poczucie, że to jest taka osoba, która po prostu jest trochę jej obowiązkiem, bo ma za to płacone, żeby się pojawiała. I jest naprawdę to rozwiązanie. Więc ja uważam, że czasami trzeba sięgnąć też po coś, co jest niewyobrażalne na dzisiaj i mówimy, to jest niemożliwe. Moja mama na pewno nie zechce, tak? Natomiast okazuje się, że to trzeba spróbować i znaleźć może taką też osobę, która nam pozwoli też mieć więcej jakby takiej cierpliwości do tych rodziców, bo my tracimy i przestajemy lubić też siebie za to, że nie mamy cierpliwości.
Jacy jesteśmy, tak, tak. Jacy jesteśmy, co się w nas obudziło.
Że
tak?
Te osoby, które tak najbardziej kochamy i one są dla nas
bardzo ważne,
najważniejsze, myślę, tak, jako nasi rodzice, w związku z tym...
No to bym dyskutowała, bo jak są dzieci, to
tak, ale to
się
są takie osoby, tak, ale te relacje są takie, że ci rodzice są zawsze będą ważni, bo my z nich jesteśmy.
Tak, absolutnie.
Natomiast i oni cały czas potrzebują, jak są starsi, jeszcze bardziej potrzebują naszego...
Wiesz, ktoś tego nie poukładał.
Nie,
myślę.
No to właśnie jest nie? poukładane, tylko że to
nie,
jest kwestia...
To nie jest.
To jest kwestia tego, że ci starsi kiedyś tworzyli takie wspólnoty. I to było łatwiejsze, myślę, Bo...
Czyli w myśl zasady potrzeba całej wioski, żeby wychować dziecko i potrzeba całej
wioski.
Tak,
i była rada starszych. Mhm. I to był zasób taki, tak? Ci ludzie się znali. Ci ludzie się spotykali. Gdzieś spędzali czas.
To pełna zgoda, ale zobacz, co my mamy w tej chwili, tak? Mamy migrujące społeczeństwo. Ludzi młodych, którzy wyjeżdżają za granicę, często nie wracają tu już.
Tak.
Budują swoje życie zupełnie gdzie indziej i nie ma w tym nic złego.
Tak.
Mamy starzejące się rodziców,
tak.
Czyli w myśl, czy z tyłu właśnie głowy taką myśl, że będzie trzeba się zaopiekować, mhm. w cudzysłowie. I teraz znowu, jak to zrobić, żeby nie rezygnować z siebie, jak znaleźć te kompromisy, jak zbudować. My nie jesteśmy też jako pokolenia, myślę całe pokolenia, nie tylko moje, twoje, mojej mamy, naszych znajomych, ciotek, dzieci, nie jesteśmy edukowani i nie mamy kompetencji odpowiednich do tego, żeby rozmawiać na tematy trudne.
Tak.
Nie potrafimy tego zrobić. Właśnie dochodzi do tego, że jak podejmujemy pewne próby, to jest opór. My się wściekamy, dorosły się wścieka siłą rzeczy, bo ktoś próbuje zmienić jego życie.
Silne emocje.
I on musi uświadomić sobie, że już sam jest niewystarczający do pewnych działań i tak dalej, i tak dalej. No nie jest to ułożone, pomyślane, że tak powiem, w sensowny sposób, bo no mówię, tu dochodzą jeszcze przy tych starszych pokoleniach dochodzi tak zwany patriarchat, o którym już tu dzisiaj powiedziałyśmy, czyli oczekiwania, które ma się wobec córek, a nie ma się ich wobec synów, tak? Czyli jak syn wyjeżdżał za granicę, budował sobie życie albo wyjeżdżał do innego miasta, no to już jakkolwiek, tak? Na drugi koniec ulicy. To jemu nie wolno było głowy zawracać i dyskutować.
Tak, ale to tego nie zmienimy, nie? To po prostu tak jest, to pokolenie pewnie... Jak odejdzie, to może to nasze będzie miało trochę
inaczej. No ja nie wiem, bo my
inaczej.
Już też mamy incepcje pewne wgrywane, nie?
To zawsze tak działa. Mhm. To jest jakby też taka trochę indywidualna sytuacja, co my dalej z tym zrobimy, bo to jest zawsze
możemy
decyzja.
Możemy postawić granicę i skończyć
dokładnie.
Na tym pokoleniu.
Tak, i powiedzieć dziękuję, ja już to wszystko wiem,
ja
niosłam to
nie
przez
idę.
Tyle czasu i ja bym chciała, żeby mój syn nie doświadczał pewnych rzeczy, tak? Albo żeby nie funduje dziecku czegoś takiego, co idzie niby z pokolenia na pokolenie, bo często tak jest, że my różne traumy mamy dziedziczone i tak po prostu to działa.
Nieprzepracowane.
I mamy zapisane to w naszym organizmie i układzie nerwowym, więc to po prostu tak działa. I ta decyzja i praca ze sobą i to jest czasami też jakaś droga dla nas informacja, że warto coś zrobić w tym obszarze, żeby te dzieci już, tych dzieci nie obarczać kolejnego pokolenia naszymi różnymi nieprzepracowanymi traumami i rzeczami. Natomiast uważam, że to jest dobra teraz taka dla nas informacja, bo my potrafimy widzieć różne rzeczy już tak bardziej szerzej i możemy coś z tym zrobić. Jak ja pracuję w miejscu, gdzie spotykają się seniorzy regularnie, codziennie, od poniedziałku do piątku, i widzę, że oni tam przychodzą dlatego, żeby się spotkać z innymi osobami i motywacja do życia im wzrasta w momencie, kiedy oni wiedzą, że tam stają, wychodzą i mają tam dodatkowe zajęcia i mają tam uwagę i mają tam relacje.
Tak, bo to chyba o relacje chodzi.
Tak,
nie?
To ja widzę, bo... że ci ludzie się czują lepiej, mają większą motywację do życia, lepiej w ogóle w społeczeństwie funkcjonują. I to o to chodzi, żeby trochę, bo te dzieci, wszyscy mają dzieci. Wszyscy mają dzieci, które nie mieszkają z nimi.
No to chyba, przepraszam, może nie.
No ale jest
chyba
różnie, czasami
jest
są
różnie,
domy wielopokoleniowe, tak.
A czasem
niektóre
nie ma
dzieci
wyjścia,
są,
nie?
Tak, za granicą. Większość tych osób to są osoby trochę niepełnosprawne, najczęściej ruchowo i w związku z wiekiem, różne choroby i tak dalej. Natomiast oni wszyscy w jakiś sposób sobie też nauczyli się radzić, a przez to, że są w takim miejscu, dodatkowo mają poczucie, że ktoś się nimi zajmuje. I ci ludzie w pewnym wieku, myślę, że my też możemy być w takim momencie w życiu, że będziemy potrzebować niekoniecznie tylko tych dzieci, żeby się koło nas, nami zajmowały, ale właśnie tych innych ludzi, żeby można było z kimś o tych chorobach przysłowiowych pogadać.
Znaczy ja myślę sobie, że ta grupa wsparcia to może nie jest do końca adekwatne to, o czym ja chcę powiedzieć. Bo ja sobie myślę, że jak państwo zbudują dookoła siebie, czy będą mieli przyjaciół, z którymi się spotykacie, to wystarczy.
Tak.
To jest tak. Absolutnie tak. To, co pozwoli Państwu być też ze sobą i dla siebie. Ja wiem, że u osób starszych dochodzi lęk przed samotnością, dochodzi lęk przed śmiercią, przed chorobami, przed niepełną sprawnością. Tych jakby lęków jest cała masa, ale my też je mamy jako dorosłe dzieci.
Tak. My mamy też lęk o rodziców, o ich zdrowie.
Mamy tych lęków naprawdę całą masę.
O ich niepełnosprawność.
Tak, o to, jak sobie poradzimy, jak udźwigniemy to finansowo, czy i jak zmieni się nasze życie. Mamy swoje dzieci bardzo często, o które też się martwimy. Mamy pracę zawodową, która czasem potrafi dać w kość i tak dalej, i tak dalej. Więc też mamy lęki, z którymi musimy sobie radzić na co dzień. Ja nie wiem, czy słusznie kiedyś sobie wymyśliłam, że tej pomocy z naszej strony jako dorosłych dzieci powinno być jak najmniej. Proszę mnie źle nie zrozumieć, bo to nie jest tak, że my nie reagujemy, jak jest potrzeba. Tylko, że dopóki oni sami muszą pewne rzeczy załatwiać, wyjść
to są
do urzędu.
Mobilizacji.
Dokładnie tak. Ubrać się, wyjść, załatwić, powalczyć o coś tam na tym osiedlu, wyjść samemu
tak, no
i
dlatego
tak dalej.
Czasami
tak
te
dalej,
zadania nie. trzeba komuś rozpisać, co może sam zrobić, można ustalić, mamo, w jakim obszarze ja ci mogę pomóc i to jakby patrzymy na to, ile we mnie jest przestrzeni na tą pomoc, ile czasu, w jakim obszarze kto inny może pomóc, jak się, coś się stanie, to kto może przyjechać. I to czasami po prostu trzeba rozpisać jak grafik. I tak nawet bym proponowała próbować iść w taką stronę, żeby coś sprawdzić, jak działa, no to zróbmy sobie taki plan, zróbmy taki grafik, sprawdźmy. Dajmy też komuś tą przestrzeń, żeby powiedział, jakie ma oczekiwania. Powiedzmy o naszych oczekiwaniach, że jakby spotkajmy się w połowie drogi.
Tak, najgorzej jest, myślę sobie, z tym pokoleniem w kwestii tym senioralnym mocno. My generalizujemy dzisiaj, odpowiadamy też trochę na te maile, które gdzieś tu trafiały, także proszę tego też tak zero-jedynkowo nie traktować. Natomiast myślę sobie, że często niestety, jak pytamy o oczekiwania seniora, to on patrząc w oczy mówi głęboko, wierząc w to, tak, że ja niczego nie oczekuję, ja nic nie chcę.
Ale to jest takie...
I wtedy nie ma dialogu.
To jest taka maska trochę.
Tak, oczywiście.
Więc jak przechodzimy do konkretów, tak? To no jak co się zadziewa, to co potrzebujesz, ile razy w tygodniu potrzebujesz, nie wiem, być u lekarza, jacy specjaliści. Jak zaczynamy mówić o szczegółach, no bo to tak jest, młodzież też przychodzi i mówi wszystko w porządku. I rodzic zamyka drzwi i mówi, okej, no jak wszystko w porządku, a później się okazuje, że no, dawno
nic
już nie było
w porządku. Tak.
Więc umówmy się, że to są takie
informacje. Tylko, że znowu, wiesz, bierzemy sobie na głowę odpowiedzialność za dorosłego człowieka.
Tak, ale
a może my jej nie chcemy, nie jest nam potrzebna.
Tak, ale czasami, żeby nam było łatwiej, to jest nam potrzebne, żeby podprowadzić, żeby coś ustalić. To tak jak ta przysłowiowa opiekunka, która przychodzi. Można było tego w ogóle nie robić. Można było to zostawić i mieć tak naprawdę gorzej. Wszyscy mieliby wtedy gorzej. Natomiast w momencie, kiedy zostały pewne rzeczy zrobione, ustalone, tak? To wtedy się sytuacja polepszyła. Tak?
Czasami... Czyli zyskujecie spokój.
Dokładnie. Pewien. I poczucie takiego, takiego zrobienia, to najlepsze rozwiązanie, jakie mogło przyjść, do którego wszyscy musieli dojrzeć.
No tak. Ja myślę sobie, że otworzyłyśmy trochę puszkę Pandory. Że pewnie ile rodzin, tyle historii gdzieś tam się pojawi.
Ale są też rozwiązania. I to jakby przez pryzmat tego, tych trudności. Trudności przychodzą po to, żeby nas trochę wyrzucić z tego systemu i żebyśmy spojrzeli, co możemy zrobić i jak możemy zrobić inaczej niż do tej pory.
No tak, ale też myślę sobie, drodzy Państwo, nie bójcie się stawiać granic rodzicom, jeśli przekraczają je mocno, albo tak jak tu już padło i słyszeli Państwo, dostają te klucze i nadużywają, że tak powiem, waszej gościnności. Synowym absolutnie w mojej ocenie, Kasia może się nie zgodzić, ale w mojej ocenie, jak macie męża, który stoi od lat wyłącznie po stronie własnej matki, uciekajcie.
Nie będę komentować. Powodzenia dla nas
uciekajcie.
Wszystkich.
To się już nie
zmieni. Bądźmy blisko siebie i dbajmy o siebie i swoje granice.
Rozmowa, relacja, komunikacja, tak. to niezmiennie w cenie i do tego będziemy Państwa namawiać. Być może rzeczywiście grafik, być może ustalenie pewnych rzeczy, być może rozmowa, czasem to wyłączenie telefonu w trakcie rozmowy, jeśli Państwo uznają, że terapia szokowa też bywa potrzebna. Myślę sobie, że jeśli Państwu doskwierają te relacje rodzinne, to rzeczywiście starajcie się zatrzymać tak, żeby kolejne pokolenia tych ciężarów i tych kamieni nie musiały nieść po prostu.
Tak jest.
Katarzyna Gajewska, Joanna Merecka-Łotysz. Kłaniamy się. Do usłyszenia.
Dziękuję.